Zaczynamy trzecią godzinę poranka wnet. Nie od przeglądu prasy, ale od rozmowy. Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15, członek Komisji Amber Gold, jest gościem poranka wnet. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
Zacznijmy może od protestu w Sejmie. Wciąż trwa.
Tak.
No i?
No i co?
Jakie pan widzi rozwiązania? Czy rozwiązania proponowane przez rząd są adekwatne do sytuacji? Czy widzi pan w proteście, czy to widzimy, że w proteście jest coraz więcej elementów politycznych, że on się politycznie zabarwia? I co z tym fantem można zrobić? Co by pan zrobił, gdyby pan rządził Polską?
No to jest bardzo trudna sytuacja. Mam wrażenie, że już argumenty merytoryczne się skończyły. Wczorajsze wystąpienie jednej z protestujących z takim jasnym przekazem politycznym, aby nie głosować na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych. Przede wszystkim szkodzą tym wszystkim, którzy zaangażowali się w sprawę osób niepełnosprawnych, bo co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest to taki wyrzut sumienia ekip rządzących od 89 roku. Zaangażowanie państwa w pomoc osobom niepełnosprawnym, czy najbliższych osób niepełnosprawnych, opiekunów, którzy no poświęcają praktycznie całe swoje życie, aby pomóc w życiu tych najbliższych, no, którzy noszą to brzemię i nie są w stanie w sposób normalny funkcjonować. I tutaj ja rozumiem te argumenty, natomiast rzeczywiście jest swoisty impas. Jedna strona i druga strona tego dialogu w tej chwili już zaprzestała, okopała się na swoich pozycjach. Ja nie krytykuję rządu, bo rząd rzeczywiście zrobił sporo w tej materii. Część postulatów została spełniona, część postulatów nadal jest podnoszona przez protestujących. Nie rozumiem jedynie argumentacji rządu mówiącej o większej dostępności do świadczeń. Wszyscy wiemy doskonale o tym, jak funkcjonuje w Polsce służba zdrowia. Ja generalnie jestem zwolennikiem, aby obywatelowi lepiej dać 500 zł, niż oferować usługi wirtualne za 2000 zł, bo to jest po prostu fikcja.
Tylko te 500 zł to fizycznie jest to 500 zł, a usługi to jest w innej przegródce, że tak powiem, się mieści, w innym bilansie i inaczej to wygląda księgowo.
Księgowo, ale też i realnie. Osoby protestujące, osoby, które zaangażowały się w ten protest, mają świadomość tego, jak większość obywateli, no, dostęp do świadczeń publicznej służby zdrowia czy opieki zdrowotnej, no to jest czekanie wielomiesięczne w kolejkach do specjalistów, zapisywanie się tygodniami na usługi rehabilitacyjne, natomiast na rynku te usługi można kupić, ale potrzebne są na to pieniądze. Stąd też ta propozycja 500 zł.
Pewno 500 zł na takie drogie usługi nie wystarczą. Gość poranka wnet, który ma dziecko niepełnosprawne, ale jest przedsiębiorcą, mówi 5000 zł. Tyle mnie kosztuje rehabilitacja mojego dziecka. Nie biorę żadnych pieniędzy z budżetu państwa, bo mnie na to stać.
No. Można powiedzieć, że jest to sytuacja, trudno powiedzieć komfortowa, ale powiedzmy no w miarę dobra, iż no stać opiekuna osoby niepełnosprawnej na bardzo kosztowną rehabilitację i opiekę. Natomiast no gro, jeśli nie większość zdecydowana rodziców osób niepełnosprawnych nie mają tak komfortowej sytuacji. Często są to osoby, które no zaprzepaściły swoją karierę zawodową, mają bardzo ograniczoną aktywność zawodową z racji na absorpcję czasu, którą muszą poświęcać dla osób niepełnosprawnych. I tutaj państwo powinno tą zasadę subsydiarności, pomocniczości akurat wobec osób, które najbardziej potrzebują, uaktywnić. Natomiast jest jeszcze ten element polityczny. Mamy za chwileczkę szczyt parlamentarny NATO w polskim parlamencie i no, będzie to naprawdę źle wyglądało. Te koce, te materace na korytarzach Sejmu.
Przekupić? powiedzieć, to jest trudna sytuacja, że dwie strony siadały wielokrotnie do stołu.
Ja mogę apelować tylko do dwóch stron, bo ja też rozumiem, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski bodajże w ubiegłym tygodniu apelował do opiekunów osób niepełnosprawnych protestujących w Sejmie. On od samego początku, tak jak i my, rozumieliśmy te argumenty, natomiast no, ponad 20 dni w parlamencie spanie na tej posadce, no nie jest dobre dla przede wszystkim tych osób niepełnosprawnych, które przebywają w Sejmie. Tutaj zachęcam dwie strony, i rząd, i protestujących no, do ustępstwa, aby osiągnąć...
Przepraszam, a takie proste pytanie, bo obiady, śniadanie, obiady, kolacje z stołówki sejmowej dostają protestujący, czy jak to jest?
Z tego, co słyszałem, tak jest. Ale nie rozmawiałem na ten temat z protestującymi, skąd to pożywienie.
Krótki komentarz do pomysłu podatku solidarnościowego. 4%, 25 tysięcy ludzi ma zapłacić większe podatki od 2020 roku po to, żeby powstał jakiś fundusz solidarności czy coś w tym stylu. To jest dobry pomysł czy zły?
Znaczy, panie rektorze, no, podwójnie zły, to znaczy z mojej perspektywy podwójnie zły. Ja się deklarowałem przed wyborami parlamentarnymi, że nie będę głosował za żadną podwyżką podatków, ani za stworzeniem nowych podatków, stąd też ja absolutnie nie mogę się na to zgodzić, bo taka była moja deklaracja wobec moich wyborców. A powtórę, rząd cały czas uważa, że należy rozwijać administrację, tworzyć nowe ministerstwa, a nie ogranicza kosztów. Oczywiście ta grupa docelowa, o której pan wspomniał, 25 tysięcy osób około, no nie odczuję tego podatku, natomiast ja uważam, że jeśli rząd by chciał te środki wyasygnować, to wystarczy ograniczyć koszty. Mamy bardzo dużo zbędnej administracji, agencji rządowych, mamy przerost ilości ministerstw, trudno jest znaleźć rząd Unii Europejskiej, który składałby się z tak wielu ministerstw i ministrów. No to jest sytuacja niespotykana.
Czyli ograniczyć koszty państwa, państwo powinno być...
Znaczy, ja stoję na stanowisku, że urzędnicy powinni zarabiać więcej, natomiast urzędników powinni mieć mniej. I prosty mechanizm zamknięcia możliwości zatrudnienia nowych urzędników, mechanizm 2 za 1, to znaczy dwóch urzędników odchodzi na emeryturę albo rezygnuje z pracy dobrowolnie, nikt żeby nie zmuszał, broń Boże, żeby to się odbyło bezboleśnie, a w zamian za to podwyższać wynagrodzenie pracowników danej jednostki, bo ta waloryzacja, która jest, te podwyżki, one są tak naprawdę mrożone. To jest wzrost kompletnie odstający od wzrostu cen czy stopy płac w sektorze prywatnym.
Dużo w tym temacie, dużo jest pytań, bo oczywiście obniżki diet i pensji poselskich, tak, pomysł na obniżenie pensji w ogóle w sektorze publicznym. Z jednej strony pomysł, który daje jakieś oszczędności, pokazuje, że polityk to jest służba, tak, muszę służyć, więc nie muszę zarabiać, ale z drugiej strony pytania na temat docenienia tego, kto jest posłem i ma stanowić prawo. Wprawdzie tego prawa nie stanowiono najlepszego przez ostatnie lata, ale zawsze jest nadzieja na to, że kiedyś Sejm będzie stanowił dobre prawa. Ale dzisiaj patrzę na zegarek. Jest godzina 9:09. O godzinie 10:00 zaczyna się kolejne przesłuchanie przed komisją Amber Gold. Tym razem przed komisją Amber Gold stanie człowiek prawie całkowitej wiedzy, tak? Bo pan Bondarek był szefem służb, osobą pełnego zaufania premiera Donalda Tuska. Czego pan się spodziewa do pewnego momentu? Bo tak. Był potem moment, w którym pan Bondarek wyleciał z orbity razem ze swoją wiedzą i nie wiadomo dlaczego wyleciał i nie wiadomo jaką wiedzą pan Bondarek dysponuje.
Tak, to prawda. 3 stycznia 2013 roku generał Krzysztof Bondarek złożył dymisję ze stanowiska szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pan Krzysztof Bondarek był osobą bardzo blisko związaną z Donaldem Tuskiem, z Platformą Obywatelską, był członkiem bodajże Rady Krajowej tej partii, był kandydatem na posła z Białegostoku w jednych z wyborów, no a następnie został szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. jego kadencja przypada na okres, kiedy to Marcin P. tworzy Amber Gold, tworzy, kupując linię Jeter OLT Express, i generał Krzysztof Bondaryk popełnia 24 maja taką słynną notatkę do najważniejszych osób w państwie, w której nakreśla, jakim zagrożeniem dla klientów jest działalność osoby wielokrotnie skazanej Marcina P., że inwestuje środki finansowe w linie lotnicze, a działalność Amber Gold no, sprowadza się w zasadzie do piramidy finansowej, ponieważ lokaty, które są przyjmowane, są elementem oszustwa polegającego na oszukaniu klientów, iż środki finansowe są lokowane w złoto, pomnażane, a następnie z zysków wypłacane te lokaty po upływie terminu. Pytanie zasadnicze, dlaczego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działa w tak, przedziwny sposób, to znaczy gdańska delegatura miała od października komplet dokumentów, informacji zebranych na temat Amber Gold i praktycznie od października taka teczka operacyjna była zapełniona, natomiast nie było decyzji, aby rozpocząć konkretne działania operacyjne, aby to poszerzyć, zająć się i stworzyć jakiś plan pracy. Dopiero 24 maja, czyli w dniu, kiedy generał Bondaryk tą notatkę popełnił, rozpoczyna się, zapada decyzja o realizacji operacji Eldorado nakierunkowanej właśnie na Amber Gold. Wszelkie wątki związane z lotnictwem, zdaniem funkcjonariusza ABW z Trójmiasta, miały być przekazywane do delegatury stołecznej, co było uzasadnione, ponieważ tutaj w Warszawie byli specjaliści od rynku lotniczego, mieli kontakty z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, natomiast przesłuchiwani przez komisję funkcjonariusze delegatury stołecznej mówią, że już się nie zajmowali tym wątkiem lotniczym, jedynie mówiąc bardzo oględnie i kolokwialnie, pozakładali druty tym osobom, które były w orbicie zainteresowania wątku lotniczego. Nie podsłuchy. Chodzi o takie zabezpieczenie w systemie teleinformatycznym poszczególnych osób. Prezesów spółek, członków zarządu, Marcina, Katarzyny P., wątku OLT Express, wszystkich możliwych tych spółek z tej grupy, samego Amber Gold. I jeśli ktoś w Polsce z funkcjonariuszy ABW zaczął się interesować, na przykład panem Jarosławem Dąbrowskim, który był prezesem jednej ze spółek, albo panem Frankowskim, prezesem drugiej ze spółek OLT, no to wówczas delegatura stołeczna wiedziała, kto się tym interesuje i mogła reagować, aby się tym wątkiem nie interesować. Akurat pan Frankowski nie był w polu zainteresowania, co też wzbudziło nasze zdziwienie. Tak samo jak Michał Tusk, który też nie był w polu zainteresowania. To wszystko pokazuje jakąś dziwną konstrukcję, absolutnie niewytłumaczalną. Wczorajsze przesłuchanie następcy i zastępcy jednocześnie pana generała Krzysztofa Bondaryka, pana generała Łuczaka, który był zastępcą generała Bondaryka, a następnie jego następcą. I bardzo ciekawy wątek, który poruszyła pani przewodnicząca Małgorzata Wasserman. Mianowicie 28 czerwca ABW popełniło odpowiedź na zapytanie Biura Ochrony Rządu, czy najważniejsze osoby w państwie mogą latać liniami OLT Express. I proszę sobie wyobrazić, że czyli już po tej słynnej notatce, jeśli patrzymy na chronologię.
Mamy rok 2012. Notatka była 24 maja, a teraz jest
28, jesteśmy... tak, czyli miesiąc po. Dwie delegatury pracują nad Amber Gold, czyli delegatura gdańska i delegatura stołeczna, która oczywiście tam markuje. Centrala się też tym zajmuje. Najważniejsze osoby w państwie są poinformowane, że to jest bardzo niebezpieczny podmiot. Minister infrastruktury, minister finansów, szef KNF-u, prezydent, premier, minister spraw wewnętrznych. I ABW odpisuje do BOR-u, że jak najbardziej, można latać OLT, to jest bardzo bezpieczny przewoźnik. I pytanie do pana generała Łuczaka, jak to możliwe? No to generalnie taki bałagan panował, generalnie my wszystkim tak odpisywaliśmy. No, proszę sobie wyobrazić, no mamy 2 lata wcześniej katastrofę smoleńską. I mimo upływu tego czasu, no ABW kompletnie lekceważy to zagrożenie, jakim było nad polskim niebem OLT Express. Samoloty, które dostały koncesję, w ogóle cały przewoźnik dostał koncesję w trybie bardzo dziwnym, bardzo szybkim, mimo że nie spełniali wymogów prawa powszechnie obowiązującego, nie przedłożyli sprawozdań finansowych za lata minione i nie przedstawili planu gospodarczego, dostali certyfikację. Urząd Lotnictwa Cywilnego jest bardzo rygorystycznym urzędem, a mimo to wydał. ABW w ogóle się nie interesowało tym, dlaczego ULC wydał tą koncesję i dlaczego pozwolił na funkcjonowanie tego przewoźnika. Jest tak wiele pytań, jeśli chodzi o zaniechania, błędy ze strony ABW, że no jest to bardzo, bardzo dziwne. Rola samego ABW w tej sprawie.
A jakie będzie pana najważniejsze pytanie do generała Bondaryka?
Czy najważniejsze to jest takie, co generał Krzysztof Bondaryk może powiedzieć na temat sukcesów ABW, którym kierował wobec Marcina i Katarzyny P., wobec tej mafii, bo dla mnie to nawet nie zorganizowana grupa przestępcza, tylko mafia, która stała za Marcinem P., może powiedzieć jako sukces ABW, co im się tak naprawdę udało, bo w mojej ocenie to totalna katastrofa.
Mafia, kto był ojcem chrzestnym?
Tego nie wiemy. To nie jest zadanie komisji śledczej, tylko organów ścigania albo służb specjalnych, no, ale ABW nie było w stanie tego ustalić. Jeśli już ten wątek został poruszony, w ubiegłym tygodniu był jeden z ciekawszych funkcjonariuszy wówczas ABW, wcześniej SKW i obecnie też SKW, który mówił, że te prace zostały na bardzo posuniętym etapie zablokowane. Jeden z zastępców pana generała Łuczaka poinformował, że decyzja polityczna poza agencją zapadła, aby tą sprawą się już więcej nie zajmować, co nastąpiło w połowie 2013 roku, gdzie funkcjonariusze ABW dosyć dużo informacji zebrali na temat sieci powiązań, bo takie określenie padło ze strony świadka. To jest bardzo też ciekawy wątek, dlaczego ABW nie było zainteresowane, czy czynniki rządzące w Polsce, aby tą sprawę wyjaśnić.
Jak w polskim prawie wygląda sytuacja? Czy można być jednocześnie prezydentem miasta i posłem?
Nie można.
A jak to, że startuje pani Małgorzata Wasserman w wyborach?
Ale startować można.
Ale jakie to ma przełożenie na pracę komisji?
Moim zdaniem nie będzie miało to przełożenia na pracę komisji z racji na harmonogram prac, który już w zasadzie został sfinalizowany. Mamy jeszcze przewidzianych na wrzesień dwoje świadków, no i podejrzewam, że jeszcze przed wakacjami komisja podejmie decyzję o wezwaniu w charakterze świadka byłego prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.
I to będzie we wrześniu.
I to będzie ostatni świadek, z racji nam pragmatykę prac komisji, ale również na hierarchię osób, które są przysłuchiwane. Jeszcze przed wakacjami będziemy mieli czy pana ministra Arabskiego, czy pana generała Janickiego, szefa BOR-u, pana wiceministra Parafianowicza z Ministerstwa Finansów, czy panią Izabelę Leszczynę, no i oczywiście pana Jacka Rostowskiego, byłego ministra finansów, bo ten wątek fiskalny za chwileczkę też będzie. Ja użyłem celowo określenia mafia i tu może panu rektorowi wytłumaczę, no bo jeśli mamy wpływ na instytucje skarbowe, które już podatki to pal licho, ale oni nawet deklaracji podatkowych nie składali. To znaczy pokazuje, jak silnym ośrodkiem był ten ośrodek stojący za Marcinem P. Jeśli policja, prokuratura, urzędy administracji centralnej no, nie są w stanie w sposób realny zareagować, wydają decyzje wbrew obowiązującemu prawu, wbrew przyjętej pragmatyce, to pokazuje, jak silnym ośrodkiem musiał być ten ośrodek stojący za Marcinem P., jak również zachowanie samych służb specjalnych w tej materii jest bardzo dziwne.
Jak słyszy pan Grzegorza Schetynę, który broni demokracji, wolności w Polsce w czasie demonstracji, to co pan myśli?
No, dobrze się bawi pan przewodniczący Schetyna.
A my wraz z panem przewodniczącym bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Za wizytę w Poranku Wnet. Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15 na 40 minut przed początkiem przesłuchania Krzysztofa Bondaryka podczas posiedzenia Sejmowej Komisji do Spraw Zbadania Afery Amber Gold. Radio Poranku. Jest godzina 9:20. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Zobaczymy, co mamy w rozkładzie jazdy. Na pewno pan Michał Guzek za chwilę pojawi się w naszym studiu. Jeżeli jest gdzieś w okolicach pan Michał Guzek, to go serdecznie zapraszamy, bo tu powinna być piosenka, ale jej nie będzie, bo czekamy jeszcze na rozmowę z panem Jerzym Targalskim, a na telefon z radia czeka pan Zbigniew Stefanik. Pan Michał Guzek jest w studiu. Dzień dobry panu. Chrześcijańskie granie. Rozumiem, że zapraszamy na coś.
Zapraszamy na koncert Antoniny Krzyszczoń 26 maja. Dobre miejsce, godzina 18. Będzie to wyjątkowy koncert, rok po premierze płyty Skarb. Na tej płycie Czesław Niemen, oczywiście Antonina Krzyszczoń śpiewa Niemena, Okudżawę, Demarczyk i swoje utwory. No Antoninę Krzyszczoń myślę, że nie trzeba przedstawiać, ale to będzie też wyjątkowy jakby wieczór dla nas, dla Fundacji Chrześcijańskiej Granie, bowiem będzie to ogłoszenie finalistów, właśnie tych, którzy zagrają w 8. Festiwalu Chrześcijańskiej Granie. Będzie to też opcja wsparcia festiwalu i tych wszystkich, którzy jakby wygrają w koncercie debiuty, koncert debiuty dla młodych artystów. Chcemy ufundować takie specjalne stypendium. Wiemy, że młodzi ludzie, którzy zaczynają, mają problem z nagraniem profesjonalnym w studiu czy jakimś dobrym teledysk, tak? I chodzi o to, żeby ten poziom muzyki chrześcijańskiej czy muzyki z dobrym przesłaniem, bo to różne są teraz definicje, mógł wzrastać. I Fundacja Chrześcijańskie Granie właściwie działa formalnie od 2015 roku, ale działamy od 2011 roku jako debiuty, jako Festiwal Chrześcijańskie Granie. I szukamy takich zespołów co roku, które będą pokazywały dobry poziom. W tym momencie na stronie festiwal.chrześcijańskiegranie.pl trwa plebiscyt na ten trzeci zespół, który zagra w koncercie debiuty. Może nie będę mówił, bo jest naprawdę dużo tych szczegółów. Naprawdę serdecznie zapraszam na ten koncert 26 maja. Wiem, że tutaj będą wyjściówki do wygrania. Serdecznie zapraszam w imieniu i dobrego miejsca, dobre miejsce, The White East 26 maja. To jest o właśnie.
Godzinę
powiedzmy. Godzina 18. To jest na pewno bardzo dobry prezent na dzień mamy. Myślę, że to jest taki czas, w którym można zabrać swoją mamę, całą rodzinę, bo to jest koncert rodzinny. Dobre miejsce, to jest takie rodzinne miejsce na Bielanach, w którym naprawdę można się bardzo ciekawie odnaleźć. Poza tym, że jest Las Bielański, jest blisko wspaniały kościół pokamedulski, ksiądz Drozdowicz, serdecznie też polecamy 20 maja wcześniej. Będzie na przykład ogromny odpust. Jest to jeden z najstarszych odpustów w Warszawie, więc serdecznie zapraszam na Bielany.
A my też 26 maja i też pana serdecznie zapraszamy na urodzinowy jarmark wnet. Jest przy ulicy Emilii Plater od godziny 8 do godziny 15, a może 16. Też coś zagramy, też coś opowiemy.
To bardzo chętnie się pojawię. Myślę, że też w naszych mediach możemy informować o jarmarku wnet. To jest taki dzień świąteczny i dla fundacji, i dla wnetu, więc możemy się połączyć w siłach. Myślę, że dzisiaj to jest taki czas szczególny, że warto łączyć te siły i warto się wspierać.
I to prawda, i to się dzieje. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Michał Guzek, Fundacja Chrześcijańskie Granie, koncert 26 maja o godzinie 18 w dobrym miejscu. Antonina Krzyszczoń zaśpiewa koncert. Na pewno będzie bardzo piękny pod chmurką.
Nie, nie, nie. Ten koncert będzie akurat w dobrym miejscu. Dobre miejsce jest to miejsce na 350 osób. Czekamy na tyle osób i mam nadzieję, że no jak będzie trochę więcej, to też nie będzie problemu. Zapraszam.
I to najważniejsze, żeby nie było problemu.